Dzień dobry wieczór, z tej strony Redlock z kanału Rzucaj Nie Gadaj i mam przyjemność powitać Państwa w dzisiejszym odcinku podcastu. Podcastu, na którym mam niecodziennego gościa.
Nazywam się Łukasz Lanłuk z Błękitnego Klucza.
Łukasz Lanłuk z Błękitnego Klucza. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać na pewien temat, którym jest Błękitny Klucz właśnie. Skąd się wziął w ogóle zamysł na to, żeby stworzyć kanał o nazwie Błękitny Klucz?
Znaczy, kanał to może za dużo powiedziane, ponieważ Błękitny Klucz to jest przede wszystkim społeczność i na tym mi najbardziej zależało, tworząc to miejsce. A wszystko się zaczęło od opowieści z Błękitnej Przestworzy, które gdzieś tam mieliśmy w planie na początku się zapoznać dokładniej, a później urósł ten projekt do projektu tłumaczenia, ale też rozpowszechnienia tych systemów Johna Harpera gdzieś w fandomie RPGowym. I to był taki zalążek, może początek tej drogi, która mam nadzieję, że się dopiero zaczyna i będzie kontynuowana przez miesiące, lata. Zobaczymy.
No właśnie, bo nie założyłeś Błękitnego Klucza sam. Nie wiem, chyba nie będzie to nadużyciem, jeżeli nazwę ciebie jednym z dwóch ojców założycieli, bo wydaje mi się, że był to wysiłek wspólny, jak mniemam.
Oczywiście, tak. Lasmara nie może być tutaj dzisiaj z nami, ponieważ akurat odpoczywa po intensywnych sesjach. Ale tak, właśnie Lasmar jest tą drugą osobą, którą Błękitny Klucz założyłem. I to też nie przypadkowa osoba, ponieważ Lasmarem się znam już od wielu lat. Wielokrotnie mieliśmy okazję realizować różne projekty, głównie związane z prowadzeniem sesji. A opowieści z Błękitnej Przestworzy, tłumaczenie tych systemów, no właśnie też nie mogłoby się odbyć bez niego, ponieważ on był właśnie głównym tłumaczem tych systemów.
Bo jak rozumiem, projekt jako taki zaczęliście w momencie, kiedy było was dwóch, a później chyba stopniowo ta ekipa się rozrastała.
Tak, z czasem rzeczywiście stwierdziliśmy, że najpierw tłumaczymy to dla siebie, ponieważ zaczęliśmy od magistra Lora, ja się zainteresowałem tym systemem, był mi polecany i chcieliśmy na początku to przetłumaczyć dla siebie, ale z czasem stwierdziliśmy, że aż szkoda, że tego nikt nie zrobił wcześniej i szkoda się tym nie podzielić z innymi. Więc z czasem dołączył do nas KHZP, czyli Kubek, który zajmował się korektą, oraz Eltek, który wziął na siebie skład całości. I tak dzięki temu właśnie w tej rosnącej ekipie udało nam się ten projekt zrealizować.
W rosnącej ekipie, szanowni państwo, Błękitny Klucz zaczął swoją działalność od dwóch osób i jednego projektu. Aktualnie tych osób zaangażowanych w projekty chyba się zrobiło całkiem dużo. W ogóle wiesz może, ile jest aktualnie projektów w toku?
Aktualnie, bo Błękitny Klucz działa na takiej zasadzie, że my sami jakby inicjujemy pewne projekty, ale też jesteśmy otwarci na realizację projektów oddolnych, tak że każdy może do nas wpaść, zaproponować coś, podzielić się swoim pomysłem i dostanie jakieś miejsce, gdzie może ten projekt realizować i nasza stale rosnąca społeczność gdzieś stara się w tych projektach pomóc. Więc aktualnie takich naszych, typowo naszych projektów jest kilka, ale jakby patrząc całościowo na to wszystko, co robimy, to jest tych projektów już kilkanaście. I część wydaje mi się, że wkrótce zostanie zrealizowanych, więc jest to taka liczba jeszcze odpowiednia, która nas nie przytłacza, dzięki której wiem mniej więcej, co się dzieje dookoła, ale jak najbardziej jesteśmy otwarci, żeby było tego i mamy nadzieję, że będzie tego jeszcze więcej.
Kilkanaście projektów. No właśnie, jeszcze odnośnie tych właśnie projektów. To są projekty skupione tylko i wyłącznie na tłumaczeniu, czy również są tutaj podejmowane jakieś inne inicjatywy związane z na przykład wydaniem, tudzież dążeniem do wydania czysto polskich one page'y, bo chyba one page'y tutaj wiodą prym w obrębie serwera.
Z jednej strony tak, one pages są nam w pewien sposób bliskie, ponieważ jak się okazało ostatnio, Polska całkiem mocno stoi pod kątem one page'y. Mamy bardzo aktywne środowisko twórcze odnośnie jednostronicowych RPG, ale w żadnym wypadku nie zamykamy się na to. Aktualne projekty to właśnie są projekty nie tylko tłumaczenia, chociaż od tego zaczęliśmy i to na pewno będziemy dalej kontynuować. Już mamy w planach realizację innych projektów związanych z tłumaczeniami, ale też między innymi zacząłem z Lazmarem tworzyć własny system Historię z Żelaznego Pogranicza. Niedawno już przeszliśmy do etapów testów, gdzie się odbyły dwie sesje testowe, więc jak najbardziej chcemy tworzyć. Chcemy tworzyć, chcemy się tym dzielić i jak najbardziej pomagać również innym w wejście w to środowisko twórcze, gdzie w przyjaznej, miłej atmosferze możemy się dzielić swoimi pomysłami i wspólnie to realizować.
Czy żelazne pogranicze jest systemem jednokartkowym, czy jest to coś odrobinę większego?
I będzie to odrobinę większego. Już jest tak naprawdę większe niż One Page, więc faktycznie nie będzie to typowy One Page RPG. I jest to nasze takie małe marzenie, które gdzieś tam zakiełkowało już jak zaczęliśmy tłumaczenie opowieści z Błękitnych Przestworzy, więc jest to system mocno inspirowany właśnie tymi systemami Johna Harpera i zamierzamy z niego zrobić, jeśli oczywiście będą siły i chęć, coś więcej niż tylko jeden pojedynczy system, tylko właśnie cały cykl poszczególnych rozdziałów, które będą funkcjonowały podobnie jak w Błękitnych Przestworzach, trochę niezależnie, ale będą miały jakieś tam delikatne powiązania oraz wspólną mechanikę między sobą.
Okej, okay, rozumiem, czyli chcielibyście zrobić to w taki sposób, żeby można było dokładać do tego następne elementy. W pewien sposób chodzi o wspólną mechanikę, czy o wspólny zarys świata?
Jedno i drugie tak naprawdę. Chcemy, żeby historie Żelaznego Pogranicza były współtworzone przez różnych autorów poszczególnych części. Mamy jakiś zarys świata, ale staramy się nie dopowiadać tego świata na tyle, żeby pozostawić tą przestrzeń kreatywną dla wszystkich przyszłych twórców. I tak naprawdę każdy, kto byłby zainteresowany tym naszym autorskim światem, może dołożyć swoją cegiełkę, pisząc kolejny rozdział. Gdzieś tam w planach, nie chcę tego jakby twardo obiecywać, ale chcemy wydać również materiały dla twórców, pewnego rodzaju szablon, kiedy przeciętna osoba będzie mogła ten szablon wziąć, wypełnić treścią fabularną i tak naprawdę mieć od razu gotowy system, który można niejako podpiąć do tego cyklu. Więc będzie to wspólna mechanika, ale też tak jak w przypadku Błękitnych Przestworzy dopuszczamy jakieś zmiany między poszczególnymi częściami tego cyklu, zmiany odnośnie właśnie mechaniki.
Niedookreślenie Żelaznego Pogranicza polega na tym, że umówiliście się, iż są pewne aspekty, tematy, które tudzież pomysły, które po prostu nie zostają odgórnie ograniczone, że nie można na ich temat się wypowiadać. Znaczy nie wypowiadać, tylko nie można jakby dookreślać ich. Tutaj to, co mam na myśli, to na przykład to, w jaki sposób wygląda to w Summerlandzie, jednego z wydawnictw, gdzie zostali oni poinformowani przez autora, że on owszem licencję daje, ale wywiesza pewne czerwone flagi. Czyli na przykład nie można dookreślać konkretnych tematów. To na tym polega, czy chodzi tutaj o coś innego?
Nie do końca. My bardziej staramy się to zrobić w drugą stronę. Charakterystyka Błękitnych Przestworzy, i to chcemy też przenieść do historii Żelaznego Pogranicza, opiera się na tym, że każda rozgrywka jest inna i to gracze oraz prowadzący mają sobie ten świat tworzyć. I dzięki temu każda sesja tak naprawdę jest oryginalnym, własnym, osobistym przeżyciem tej przygody. Więc raczej staramy się tutaj po prostu nie opisywać za dużo i stawiać tylko ogólne ramy, które reszta może tak naprawdę wypełniać. I nawet naszą intencją jest to, żeby to nie było rolą autorów, żeby te luki wypełniać, tylko właśnie graczy i osoby prowadzącej daną sesję. Więc mamy takie odgórne założenia, że jest to cykl systemów w świecie steampunku z domieszką magii. Jest też ten motyw pogranicza, czyli starcia niejako technologii z pewną dzikością, światem, który nie jest trochę okiełznany. I ten świat pogranicza jest właśnie tym aspektem trochę bardziej magicznym kontra właśnie cywilizacja i technologia. Gdzieś tam w założeniach też mamy, że magia negatywnie reaguje z technologią, tworząc różnego rodzaju anomalie albo problemy z funkcjonowaniem jednego i drugiego, działając trochę obustronnie. Więc to są takie bardzo ogólne ramy, a to, jak zostanie to wypełnione, na przykład jakimiś konkretnymi postaciami, to już jest właśnie wola twórców, a jak ten świat dokładnie wygląda, czy istnieje jakaś inna kraina, jaka jest struktura polityczna, to raczej staramy się delikatnie ewentualnie zarysowywać, ale dając przestrzeń właśnie na własne interpretacje.
Czyli jest to w obrębie jakby jednej planety, jednego świata, czy mówimy bardziej o tym, że jest to bardziej otwarte? I istnieją tutaj na przykład jakieś podróże, nie wiem, międzyplanetarne?
No w przeciwieństwie do Błękitnych Przestworzy postanowiliśmy, że to będzie raczej jeden świat, ale w żadnym wypadku nie wykluczamy, że jeśli ktoś wpadnie na jakiś kreatywny pomysł podróży gdzieś dalej, to jak najbardziej to również wchodzi w grę. Ale trochę schodzimy jakby niżej pod tym kątem kosmicznym, starając się znieść tą cywilizację faktycznie na jakieś bardziej ziemskie rejony i bardziej ziemskie skojarzenia. Jednakże z drugiej strony pojawiły się motywy chociażby w pierwszej części cyklu, który jest właśnie tworzony, motywy podróży w czasie, co też daje duże pole możliwości i interpretacji oraz eksplorowania również takich wątków, które mogłyby wybiegać zarówno dużo wstecz, jak i dużo w przód historii tego świata.
Okej, czyli jak rozumiem, w przypadku Żelaznego Pogranicza mówimy, że jest to steampunk, mamy tutaj magię, więc czy jest to ogólnie do ujęcia jako fantasty, jako świat fantasty? Istnieją tutaj jakieś może rasy? Czy to jest właśnie obszar tego niedopowiedzenia?
Tak, po części jest to obszar niedopowiedzenia. Na pewno chcemy, żeby nie byli tam tylko ludzie. Chociaż z drugiej strony nie dajemy twardo wytycznych, że mają być krasnoludy, elfy. Raczej nie. Skłaniamy się ku takiemu podejściu, właśnie jak trochę przedstawił Harper w Błękitnych Przestworzach, że mogą być inne rasy. Gdzieś tam się na przykład pojawia w Lady Blackbird, pierwszej części cyklu Harpera, goblin. To jak najbardziej takie luźne sugestie, że jakieś inne rasy istnieją, będą się pojawiały, ale w żadnym wypadku nie chcemy twardo przedstawiać listy konkretnych ras. Gdzieś tam wśród naszych pomysłów pojawiają się też takie bardziej egzotyczne rasy, jak gargulce, harpie, które mogą wchodzić w jakąś interakcję z tymi ludźmi, więc jest to z jednej strony fantazy, ale z drugiej strony chcemy, żeby te rasy nie były takie typową kalką tego, co dobrze znamy.
No tak, bo tutaj wtedy mówimy już o, potocznie mówiąc, o tym, że lecimy trochę w sztampę, prawda? Jeżeli mówimy fantasty, od razu sobie myślimy o orki, elfy, krasnoludy, ludzie, mieszańce, jakieś międzygatunkowe, a tutaj, jak rozumiem, skupiamy się na tych, nie wiem, czy można uznać, że mniej popularnych rasach, mniej popularnych tematach?
Tak, z jednej strony tak, z drugiej strony też przez to, że nie budujemy struktury geopolitycznej, zakładamy, że jakby tym rdzeniem tego świata są faktycznie ludzie i będziemy zachęcać, żeby ta egzotyka się pojawiała właśnie też jako kontrast tego motywu przewodniego pogranicza, że to może właśnie stamtąd pochodzą inne istoty, które jakoś wchodzą w interakcję z tą cywilizacją, albo się asymilując, albo może aktywnie zwalczając ten postępujący postęp technologiczny, który może zagrażać ich naturalnemu porządkowi czy przyzwyczajeniom, które sobie wyrobiły przez całe tysiące lat istnień.
Mówiłeś też, wspominałeś tutaj już o tej magii. Czy w tym świecie mogłyby na przykład istnieć jakieś demony? Jakiś wymiar demoniczny kompletnie? Inny, gdzieś obok? No, skoro są też podróże w czasie, to czy taki pomysł by na przykład przeszedł w obrębie projektu?
Myślę, że tak. Jeśli ktoś by miał ciekawy koncept na to, to jak najbardziej jest to możliwe. W pierwszej części cyklu, który jest już tworzony w detektywie Sullivanie, pojawia się motyw istnienia drugiej osoby, która znajduje się w jednym ciele, jakby dwóch osób w jednym ciele, i też zakładamy, że jakieś ma to konotacje magiczne. I gdzieś ten motyw demoniczny może w taki nieoczywisty sposób też się już przejawia w tym, co stworzyliśmy. Jest to też, nie ma co ukrywać, dosyć popularny motyw, który dobrze działa. Szczególnie, że chcemy tworzyć te przygody, żeby one miały konkretną, ciekawą sytuację i opierały się też na wysokich stawkach. Więc myślę, wydaje, że akurat motyw demonów tutaj bardzo pasuje i dobrze może kontrastować z tym podejściem takim zwykłych ludzi, których chcemy właśnie zwalczać w pewien sposób i przeciwstawiać z tym, z tą dzikością pogranicza.
Okej, to są ramy świata, jakby założenia projektu. A co z mechaniką?
Rdzenie mechaniki i jakby główną inspiracją faktycznie były opowieści z Błękitnych Przestworzy, ale w toku tworzenia systemu doszło bardzo dużo zmian. Nam zależy, żeby ta mechanika była prosta, elegancka, czyli nie rozpisana na dziesiątki albo setki stron. Zakładamy, że to będzie dosłownie kilka stron mechaniki, z którą każdy może się zapoznać w bardzo krótkim czasie. Jednocześnie chcemy akcentować tą mechaniką takie elementy bardziej narracyjne, czasami też nastawione na silne relacje między postaciami, konflikty, więc na pewno system się będzie opierał na kościach sześciościennych. Gdzieś tam również czerpiemy inspirację z mechanik opartych na PBTA, gdzie chcemy, żeby jeśli już dochodzi do rzutu, żeby faktycznie była znana stawka oraz żeby to nie było zero-jedynkowe. Czyli kiedy wykonujemy już rzut, może się danej postaci udać, ale tylko częściowo. Mogą się pojawić jakieś negatywne konsekwencje. Albo może coś rzeczywiście zaistnieje w świecie, które jeszcze pokrąży i skomplikuje sytuację danego bohatera.
Powiedziałeś tutaj o, przepraszam, że wejdę w słowo, powiedziałeś o częściowym sukcesie. Ja wtedy od razu widzę kult. Czyli jak rozumiem, w ramach PBTA są to właśnie takie rozwiązania.
Tak, tak. Między innymi tak. Ogólnie mamy jakby cztery stopnie, tak naprawdę, które rozpatrujemy. To jest jakby pełny sukces, udaje się z jakimś dodatkowym efektem. Jest jakby pełny sukces, czyli po prostu się udaje. Jest jakby sukces mieszany, gdzie udaje się, ale z jakimiś komplikacjami, z jakąś dodatkową konsekwencją negatywną dla postaci. No i oczywiście najgorszy rezultat, czyli się nie udaje i dodatkowo sytuacja jakoś dodatkowo może się skomplikować.
Czyli to jest jakby rdzeń. Mówiłeś, że kaszustki. To znaczy, że poziom sukcesu zależy od ilości oczek wyrzuconych na kościach sześciościennych, tak?
Trochę tak, ale jest też trochę inaczej, bo tak naprawdę liczymy sukcesy. Tu jest lekka, można powiedzieć, inspiracja Jersey Zero Engine, ale tak naprawdę to jest głównie inspiracja od właśnie Błękitnych Przestworzy, ponieważ sukcesy mamy na rzutach, na kościach, które wypadną 5 lub 6. Czyli w tym wypadku po prostu uznajemy, że jest dany sukces i rzucamy pulą kości. To nie jest tak, że jak w PBTA rzucamy tylko dwoma kośćmi, ta pula się może zmieniać. I taką walutą nawet, którą posiadają gracze, są właśnie pule kości, które też były obecne w Błękitnych Przestworzach, które możemy dodawać do rzutu, zwiększając sobie szanse na powodzenie.
Eliminujemy tutaj tą być może wadę lub niewadę, zależy jak to rozpatruje, z kultu, gdzie rzucamy właśnie dwoma kościami. I eliminujemy też problemy związane z rzucaniem wiadrami kości, jak na przykład w Obcym, gdzie sukcesów tych mimo 20 kostek tak naprawdę może nie być. Przez zwiększenie tego zakresu, od którego mówimy o sukcesie.
Tak, tak. Tutaj tych sukcesów faktycznie wypada więcej. No, chcemy, generalnie statystycznie jakby policzyliśmy to sobie, że największa szansa jest na ten mieszany sukces. Chcemy, żeby to był najczęstszy rezultat statystycznie wypadający na kościach i faktycznie w zależności od ilości kości, no ale to jest około 70% szans na to, że uda nam się, ale z jakąś konsekwencją. Wiadomo, ta ilość kości jest też modyfikowana przez inne aspekty, tak jak chociażby stan postaci, jak jest sprawna fizycznie oraz umysłowo, ponieważ mamy jakby dwa paski dodatkowych stanów, które określają nam aktualnie kondycję postaci.
Wspomniałeś o kondycji postaci. Jak rozumiem, jest to jakiś zasób, parametr życia.
Z jednej strony życia, tak. Mamy jakby typowe, może nie typowe, ponieważ to nie są apeki, to są bardziej stany, które jakby możemy sobie zaznaczać, ale funkcjonuje to dosyć analogicznie. Mamy po prostu 5 punktów zdrowia, które stopniowo zaznaczamy i jeśli faktycznie zaznaczymy wszystkie, no to postać najprawdopodobniej umrze, ale to też nie jest jednoznaczne, bo to też zależy od sytuacji w fikcji. A drugim takim paskiem jest nasza oryginalna mechanika, ale też inspirowana wieloma innymi mechanikami, między innymi Stropi Dark, mechanika widm, która jest trochę analogicznie paskiem zdrowia, ale to jakby on jest indywidualny, ten pasek dla każdej postaci. Określa bardzo różnie sytuacje, w jakiej się znajduje. Jeśli mamy na przykład w pierwszej części cyklu sabotażystę, który chce zniszczyć sterowiec, to jest to pasek widm, który określa, jak jego mocna jest przykrywka. Czyli im więcej tych punktów, powiedzmy, w dużym cudzysłowie obrażeń dostaje, tym bardziej jest narażony na zdemaskowanie. I to też jest taki zasób, którym można się trochę targować, czyli można sobie polepszać rezultaty kości, czy można korzystać ze specjalnych umiejętności, zaznaczając sobie ten pasek widm, ale oczywiście zdając się na, mając świadomość tego, że może to nam skomplikować sytuację w fikcji i nawet ewentualnie, jeśli się zapełni, doprowadzić do tragicznej konsekwencji dla postaci, gdzie najprawdopodobniej ona już będzie w takich tarapatach, z których nie wyjdzie i będzie to koniec jej historii.
Ale jak rozumiem, ilość jakby tych utrudnień, które sobie w jakiś sposób możemy zwiększyć, tak, jeżeli dobrze zrozumiałem, ona ma wpływ na jakiś szybszy rozwój postaci? Czy postacie w tym systemie są, czy mechanika w ogóle przewiduje rozwój statystyk postaci, czy mówimy tutaj bardziej o jakichś takich krótkich przygodach typu 1, 2, 3 strzał?
Bez raczej rozwoju. Stawiamy na krótkie przygody, tak jak to właśnie było w opowieściach z Błękitnych Przestworzy. Chcemy, żeby te systemy były raczej odskocznią od dużych systemów, żeby były bardzo adekwatne na przykład do sesji konwentowych, albo właśnie jako takie spotkanie towarzyskie, że nie wiemy w co zagrać, sobie zagramy w to. Więc rozwój postaci jest, ale on jest dynamiczny i może nawet trwać podczas jednej sesji. Tutaj znów mamy podobny schemat jak w opowieściach z Błękitnych Przestworzy, ponieważ mamy mechanikę kluczy, która jest jakby moim zdaniem rewelacyjna i jest trochę zapomnianą mechaniką, która no moim zdaniem powinna się znajdować w większej ilości systemów i to jest na pewno, tu był pewnik, że tą mechanikę będziemy chcieli również wykorzystać u siebie. I tak naprawdę nie ma typowych pedeków, tylko tą walutą, która pozwala nam na rozwój postaci jest, są dodatkowe kości, które możemy właśnie albo wykorzystać do polepszenia sobie, zwiększenia szans na sukces w danym rzucie, albo wydając je na specjalne umiejętności, albo nowe klucze, które jeszcze pozwolą nam zdobyć tych dodatkowych kości więcej.
Mówisz o nowych kluczach. Z tego co pamiętam, za złamanie kluczy dostawało się jakieś punkty. Jak rozumiem, te punkty są wymienne ze słowem kości, których używasz, tą pula dodatkowych kości, tak? Czy jest
tak.
To coś kompletnie innego?
Tak, tak, dokładnie. My stwierdziliśmy, że nie zrobimy punktów doświadczenia i puli kości osobno, tylko jakby połączymy to. Wydaje mi się, że w miarę elegancki sposób, także dodatkowe kości są jednocześnie PDK-ami naszymi, czyli możemy po prostu z tej puli kości swoje wyczerpać, zużyć po to, żeby daną postać rozwinąć, żeby ulepszyć na przykład jej specjalną zdolność, tutaj zwaną sekretami, albo właśnie wykupić sobie nowe narzędzia narracyjne, które pozwalają jakby przyspieszyć ten rozwój postaci.
Czyli jest jakaś pula umiejętności, oczywiście poza tymi kluczami. Jest jeszcze coś obok tego.
Tak, tylko ja bym tego nie nazwał umiejętnościami, bardziej to jest coś z talentów, czyli takie naprawdę specjalne zdolności. W przypadku na przykład tytułowego detektywa Sullivana jest to sekret mentalisty, który pozwala zadawać pytania innym postaciom i czytać im w myślach. Więc to nie są jakby te typowe, zwykłe umiejętności, nie wiem, na przykład walki wręcz, tylko jest to raczej coś wyjątkowego, co naprawdę wyróżnia tą postać, czyni ją oryginalną i pozwalając nam robić rzeczy, które jakby przeciętne osoby, przeciętne postacie by nie mogły robić.
Okej. Wspomniałeś tutaj o czytaniu w myślach. To w wypadku, kiedy doszłoby na przykład do PvP i użycia takiej umiejętności, czy system przewiduje to, że gracz może się zwrócić przeciwko graczowi?
Tak. Właśnie Detektyw Sullivan, czyli pierwsza część z cyklu, jest trochę nastawiona na konflikt. Tu są mocne inspiracje magistrem Lorem z opowieści Błękitnych Przestworzy. I pomimo, że w tytule mamy detektyw, to tak naprawdę jest to historia bardziej o konfliktach między rodziną, zamachowcem. Jednocześnie jest tam wątek też jakby syna, który przybył z przyszłości. Więc mocno zagmatwana sytuacja relacji między postaciami. Ale faktycznie ten konflikt jest. On jest istotnym elementem sesji. Nie zakładamy, że wszystkie części będą oparte na konflikcie, ale na pewno chcemy, żeby każda z tych części opierała się na silnych relacjach między postaciami. Chcemy, żeby to była historia o tych postaciach. I dlatego też te postacie nie są tworzone, one są predefiniowane. Mają imiona, mają te zdolności specjalne, mamy jakiś zarys fabularny od razu stworzony, też po to, żeby tych postaci nie tworzyć, żeby od razu można było wejść w sesję, usiąść z tym systemem przy stole i od razu zacząć grać. I te relacje to jest coś, co zawsze będziemy chcieli akcentować, żeby była historia faktycznie o postaciach, a nie o świecie.
Czyli jest to system z rodzaju niskiego prepu, który jest wymagany do tego, żeby usiąść i zagrać, tak? Mówimy, jest magia, jest steampunk, mamy gotowe postacie, siadamy i gramy.
Tak, zdecydowanie to nie jest system, który wymaga jakichś przygotowań, pisania scenariusza, nawet będziemy to odradzać, ponieważ też trochę sednem tych systemów jest to, że tworzymy tą historię wspólnie, wszyscy przy stole. Gdzieś również do tego używamy pytań startowych, gdzie sobie przed sesją opowiadamy jakieś szczegóły dotyczące tego świata, ustalamy sobie relacje, zaogniamy ewentualnie relacje między też postaciami. I tak, to wymaga niskiego przygotowania albo praktycznie żadnego oprócz przeczytania systemu od mistrza gry.
Przypomina mi się Lady Blackbird, słuchaj, albo Lord Scurlock. Ile razy rozegrałeś te przygody i przygoda przebiegła przynajmniej w zbliżony sposób? Czy to za każdym razem było coś diametralnie innego, co przyprawiało o duże robienie oczu i zdziwienie?
Dla mnie każda sesja, którą prowadziłem w Błękitnych Przestworzach, poprowadziłem ich kilkanaście, około 20 wydaje mi się już teraz. Zanim się projekt skończył, to było kilkanaście, teraz wydaje mi się, że tego jest jeszcze więcej.
Ale w ramach projektu, czyli rozpatrujemy tutaj Lorda Scurlocka, Magistra Lore i Lady Blackbird.
Tak, patrzę sumarycznie. Miałem okazję też grać wcześniej, zanim rozpoczęliśmy projekt tłumaczenia, też te systemy, więc no trochę tych sesji już było, faktycznie. I to, co dla mnie jest największą zaletą tych systemów, że to jest zawsze oryginalna opowieść pod tym kątem, że ona jest zawsze inna, jest kompletnie niespodziewane zakończenie. To praktycznie zawsze się zdarzało. Ale z drugiej strony pewne elementy, pewne motywy czasami powracają. Tak jak mamy w Lordzie Scurlocku ten motyw rodziny, która wraca po śmierci swojego ojca i żeby przejąć jakby spadek, okazuje się, że przejmuje długi, no to gdzieś tam się pojawiają motywy jakichś konfliktów między tym rodzeństwem, gdzieś sprawy chociażby testamentu. Mimo, że tego system wprost nie określa, to jakby gracze naturalnie eksplorują takie wspólne motywy, ale to, jak one zostaną rozstrzygnięte, to jest za każdym razem duże zaskoczenie, duża niepewność. No i przede wszystkim, że my wszyscy współtworzymy tą historię, to ja zawsze siedzę jak na szpilkach, jakby czekając, jak to się zakończy.
Powiedziałeś, że jest to system, który żelazne pogranicze, bo do niego teraz nawiązuję, że jest to system, który chcecie skroić tak, żeby był używany na konwentach. Czy będzie można kiedyś liczyć, że pojawicie się gdzieś na jakimś konwencie i na przykład zgłosicie to jako punkt programu? Czy rozpatrujecie to bardziej pod kątem chociażby konwentów bardziej internetowych, przynajmniej na razie?
Przynajmniej na razie nie chcemy niczego deklarować. Na pewno naszym marzeniem jest to, żeby ukazały się przynajmniej 3 części tego cyklu, żeby one były grywalne i wzbudzały emocje. Póki co pierwsze testy pierwszego cyklu wskazują na to, że te sesje faktycznie są emocjonalne, ta mechanika działa. Więc co będzie dalej, to mówimy bardziej o sferach marzeń niż konkretnych planów. Czy byśmy chcieli? Ja bym na pewno chciał. Tak samo jakbym chciał być może w przyszłości, żeby ukazał się ten system również w druku. To też nie wykluczamy.
Bo jak rozumiem, gdzieś na jakimś portalu z systemami będzie można go znaleźć, czy to będzie bardziej poczta pantoflowa?
Na pewno, jeśli system już będzie gotowy, kiedy przejdziemy również przez kwestię graficzną oraz składu, to na pewno będzie możliwość zdobycia tych systemów na pośrednictwem naszej platformy itch. skybluekey.itch.io, czyli nasza platforma, gdzie tak samo dystrybuowaliśmy opowieści z Błękitnej Przestworzy, przetłumaczone przez nas.
I wszystkie trzy części. Słuchaj, nie wiem, czy jeszcze mogę zapytać o coś odnośnie Żelaznego Pogranicza, bo wiem, że jesteście w trakcie prac nad nim. Czy jeszcze coś tam byś mógł odnośnie jego zdradzić, czy na razie to jest to, co jest przygotowane, zrobione i czego jesteś pewien i pracujecie teraz nad następnymi rzeczami?
Na pewno mamy dobry rdzeń i tutaj Lazmar wykonał tytaniczną pracę, żeby stworzyć pierwszą część w bardzo kreatywny i dynamiczny sposób. Ja jestem zachwycony już po drugiej sesji testowej detektywem Sullivanem, ponieważ jest to bardzo emocjonująca przygoda za każdym razem. Ona jest nastawiona bardziej na jednostrzał. I wydaje mi się, że mamy dobry start pod tym kątem rdzenia samego i no, czeka nas na pewno jeszcze dużo pracy, żeby wyszlifować to, opisać ładnie, zebrać do kupy w postaci składu dodatkowych grafik, które też chcielibyśmy zrobić. I zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało.
Okej, okay. Może wróciłbym do tematu serwera, bo przeszliśmy tak płynnie do Żelaznego Pogranicza i Błękitnych Przestworzy. Jaka jest główna rola Błękitnego Klucza jako takiego? Jakby co stanowi jej rdzeń i po co on powstał?
Ja jakby długo szukałem miejsca, gdzie niekoniecznie doświadczeni twórcy mogliby w jakichś komfortowych warunkach tworzyć, mając okazję dyskutować i wymieniać się doświadczeniami z innymi osobami. Zarówno osobami, którzy tego doświadczenia nie mają, jak i tymi trochę bardziej zaawansowanymi, którzy już mają jakieś publikacje za sobą. I tak naprawdę ta idea przyświecała mi przede wszystkim zakładając cały serwer, żeby to było takie miejsce, gdzie wspieramy się nawzajem w twórczości związanej z RPG-ami. Więc to jest główny element jakby serwera, ale to też nie jest tak, że twórczość powinna być oderwana od pewnego rodzaju odbiorcy. Jakby fandom RPG-owy i w ogóle RPG-owcy są na tyle moim zdaniem wyjątkowi, że bardzo ta granica tego, kto jest twórcą, a kto odbiorcą się zaciera, bo nawet grając sesję, my wszyscy tworzymy historię, też jesteśmy trochę twórcami, grając nawet w sesję, też tworzymy swoich bohaterów, tak samo jak prowadząc sesję, tworzymy swoje historie, swoje scenariusze, więc gdzieś ten nacisk na twórczość jest, ale w żadnym wypadku nie jest to serwer tylko dla twórców. Chcemy, żeby pojawiły się też na nim osoby, które chociażby są testerami, czy chociażby graczami, bo oprócz pracy twórczej stawiamy również na takie aspekty integracyjne, granie sesji, jak chociażby eventy, które mają też promować niezależną twórczość, głównie polskich twórców. To jest wszystko coś, co chcemy robić. Przychodzić też pewnie będziemy się angażować w jakieś akcje charytatywne, obecność na konwentach. To wszystko gdzieś tam mamy w dalszych planach jak najbardziej.
Czyli jak rozumiem, walczycie tutaj z tak zwanym stanem szału kreatywnego, który kończy się otwarciem szuflady i złożeniem tam swojego pomysłu i zapomnieniem o nim.
Tak. Ja przez te lata, jak siedzę w tym środowisku trochę bardziej internetowym, w fandomu, to jakby spotkałem się z naprawdę masą historii, że ktoś coś tworzył, ale zabrakło mu zapału, zabrakło mu jakiegoś pokierowania. No i projekt, który prawie był skończony, na przykład wylądował w szufladzie i został porzucony. No to mi zawsze trochę serce krwawi, że naprawdę dobre pomysły nie mają okazji ujrzeć światła dziennego przez to, że brakowało mi minimalnego szturchnięcia, żeby ktoś coś przeczytał, spojrzał, doradził i czy pomógł chociażby w składzie, w tłumaczeniu, w grafikach albo publikacji samej. Więc chcemy być takim pomostem troszeczkę między samotną twórczością a jakby profesjonalnym wydawnictwem. Chcemy, żeby to było z jednej strony takie społecznościowo oddolne, a jednocześnie też chcemy cały czas polepszać jakość swoich prac, rozwijać się, żeby mieć tą przestrzeń na dyskusję i najzwyczajniej w świecie dobrą zabawę tym, co robimy i dzieleniem się tym.
Okej. Czyli jeżeli ktoś trafia na jakieś trudności, chociażby mechaniczne albo z naszym światotworzeniem, to jakby to jest odpowiednie miejsce, żeby przyjść i zapytać: ej, słuchajcie, jestem w takim i takim miejscu, czy ktoś mógłby mi pomóc i co mogłabym zrobić z tym dalej?
Tak, jak najbardziej. Chcemy, żeby Błękitny Klucz był właśnie takim miejscem. Już takie osoby się pojawiają i też staramy się również nie tylko pomagać osobiście, ale już szykować materiały, które w przyszłości, mam nadzieję, pomogą też takim początkującym twórcom, żeby wiedzieli, jak zacząć, jak na przykład przedstawić swój pomysł dodatkowo albo i z jakich mechanik skorzystać. Więc faktycznie już przy kilku projektach takich zainicjowanych oddolnie pomagamy, staramy się współpracować i mam nadzieję, że tego będzie jeszcze więcej. Oczywiście wiadomo, też czas nie jest z gumy, więc tutaj mamy ogromną pomoc jakby stale rosnącej społeczności, że nie tylko ja osobiście z Lasmarem zajmujemy się tym wsparciem, tylko faktycznie tutaj wiele innych zaangażowanych osób też stara się pomóc innym.
Jest to takie samostymulujące się grono, tak naprawdę, osób. Jakby wpada się tutaj i rzeczy się dzieją dalej same.
Tak. Dla mnie to jest niesamowite, bo jakby wcześniej nie trafiłem w takie miejsce, mimo że szukałem. I to jest bardzo pozytywne uczucie, że jakby czuję, że urosła nam póki co niewielka, ale naprawdę zaangażowana społeczność, która ciągnie w górę, która stara się znaleźć te najlepsze elementy tego, co tworzymy, podkręcić je, pomóc i faktycznie bezinteresownie cieszyć się tym, że nasze środowisko jakby RPGowe i pojawia się w nim coś nowego. I jakby mamy swój jakiś niewielki, ale zawsze wkład pozytywny w to wszystko.
Obiło mi się też o uszy, że robiliście listę one page'y. Myślisz, tak, że ujęliście... Właśnie, jakie one-page'e tam ujmowaliście? Jakby, jakie były kryteria? Oczywiście poza tym, że są to jednostronnicowe systemy.
Tak, ta lista powstała tak naprawdę z racji organizacji eventu skupionym na one-page RPG, na jednostronnicowych RPG-ach. I co istotne, ta lista dotyczy tylko twórców polskich. Ja gdzieś tam w mojej głowie się urodziło to, że warto promować jakby polski fandom, polskich twórców. No bo gdzieś trzeba było po pierwsze sobie zawęzić jakieś kryteria, a po drugie, no też często jakby tych ludzi się zna osobiście i jest to jakaś cegiełka, którą ja osobiście chciałbym dokładać, żeby to była promocja systemów również wychodzących z naszego polskiego podwórka. A kryteria przyjęliśmy, no mieliśmy tu problem, nie będę ukrywał, ponieważ jak się okazało, jest bardzo dużo takiej, powiedzmy, niezależnej twórczości w polskiej przestrzeni. I tu przyjęliśmy tak naprawdę takie kryteria, żeby to był system zawierający jakiś przynajmniej minimalny zarys sytuacji albo świata i jednocześnie mechanikę. Żeby to był kompletny, niezależny system od całej reszty. Czyli jakby pominęliśmy wszystkie scenariusze, moduły, które jakby wymagają osobnych mechanik albo wymagają użycia innych systemów z zewnątrz. Jakieś dodatki na przykład do systemów również pomijaliśmy, chociaż czasami też zawierały się one na jednej stronie. Czyli tak naprawdę przyjęliśmy definicję tego, co mieści się na dwóch stronach A4, bo przyjęliśmy tą definicję jednokartkowych, a nie jednostronicowych. W tym też wydania broszurowe, jeśli one faktycznie mieszczą się w jakimś rozsądnym przedziale w tej przestrzeni, które można po prostu wziąć i nie znając żadnego innego systemu, przeczytać i zagrać na nim sesję.
Ale jak rozumiem, są to systemy, które są również napisane w języku polskim. Nie skupiliście się na tym, że okej, polski twórca, ale system w języku angielskim.
Mamy na liście sporo takich systemów, które są jakby tworzone przez Polaków, ale w języku angielskim. I również braliśmy pod uwagę takie systemy, które oryginalnie powstały w języku angielskim, ale na przykład zostały przetłumaczone na język polski. Więc tu jakby w obie strony również chcieliśmy to uwzględnić. Po prostu tam, gdzie polski RPG-owiec miał jakiś wkład, to te systemy uwzględniać.
Mówiłeś o jakimś wydarzeniu poświęconym one-page'om. Spotkałeś się w ogóle wcześniej z takimi wydarzeniami? Gdzieś obiło ci się coś o uszy? Czy to, co tutaj planujecie, jest jakąś taką pierwszą stycznością twoją z organizowaniem wydarzenia po prostu koło tylko i wyłącznie one-page'a?
Ja też nie funkcjonuję od kilkunastu lat w fandomie, gdzieś tam funkcjonuję od kilku. Wcześniej, mimo wszystko, że jakby grałem i prowadziłem, to nie śledziłem tego, co się dzieje dookoła, ale wydaje mi się, że przez ostatnie lata nic takiego nie było. No i stąd też jakby ten pomysł, bo one-page'e mają tą zaletę, że są niewielkie, małe, są zazwyczaj niezależne, czyli faktycznie gdzieś robią to różne osoby o różnym poziomie doświadczenia, więc jest to też taki temat, który tak jak Błękitny Klucz trochę łączy różne spojrzenia na RPG, różne doświadczenia pod kątem twórczości. No i mam nadzieję, że faktycznie będzie to coś świeżego i być może kontynuowanego w przyszłości.
Mówiłeś o tym, że planujecie też... Boże, przeskoczę znowu. Że planujecie przygotowywać pewnego rodzaju szablon. Jak rozumiem, nie skupicie się tylko i wyłącznie na szablonie. Będziecie też robić inne rzeczy, jak chociażby nagrania prelekcji, jeżeli dobrze rozumiem.
Tak, jak najbardziej. Na serwerze Błękitnego Klucza już się zaczynają pojawiać prelekcje. Jakby chociażby prelekcja SEI dotycząca One Page RPG. Również się pojawią w ramach eventu panel dyskusyjny. Więc tutaj mam nadzieję, że z pomocą właśnie Rzucenie Gadaj te nagrane prelekcje będą mogły trafić do szerszego grona odbiorców, ale oczywiście jak najbardziej jest też możliwość ich słuchania na żywo u nas na serwerze.
Odnośnie tego eventu związanego z One Page'ami, jak on będzie wyglądał? W sensie to będzie jednodniowe, dwudniowe, tych sesji będzie, nie wiem, 5, 6, 7, jakby jaką strategię przyjęliście względem tego wydarzenia, które planujecie?
Całe wydarzenie będzie trwało tydzień, od 20 do 26 listopada. A tydzień to dlatego, że chcemy trochę tej treści faktycznie upakować. Główną atrakcją, jaką chcemy, żeby się pojawiła, to przede wszystkim oczywiście sesje tych one-page'y, tych jednostronicowych RPG. I tutaj chcemy współpracować właśnie bezpośrednio z twórcami tych one-page'y, żeby autor danego systemu mógł przyjść i również się pokazać z tym systemem, w pewien sposób go zareklamować, znaleźć w łatwy sposób graczy. Może to też być forma testów, dodatkowego feedbacku, dodatkowych uwag, co ewentualnie w tym systemie ulepszyć. I to jest jakby rdzeń tego wydarzenia, żeby faktycznie to było jednocześnie promocja tych twórców, którzy te jednostronicowe RPG stworzyli, ale również integracja jakby środowiska i też reklamowania, że pomimo, że to są niewielkie systemy, to one również mogą być ciekawe, bardzo często eksperymentują z mechanikami, bo mają naprawdę bardzo ciekawą treść i warto czasami z nimi się właśnie zainteresować.
Macie już jakiś wstępny szacunek mniej więcej ilu twórców będzie, albo ilu na razie się potwierdziło, że w tym tygodniu cokolwiek ogłosi? Jakby oni mogą ogłosić jedną sesję, dwie sesje? Mogą poprowadzić może nie swojego one-page'a? Jak to wygląda? Czy jakby skupiacie się tutaj właśnie głównie na twórcach i na autorach i ich one-page'ach, które zrobili, wypuścili?
Prace organizacyjne trwają, jeszcze mamy miesiąc do samego wydarzenia, ale mimo wszystko staramy się, żeby tych sesji też nie było za dużo, bo zdajemy sobie sprawę, że jest to pewnego rodzaju nisza i zależy nam, żeby znaleźć się na zwyczajnie świecie gracze również do tych sesji. Oczywiście event będzie reklamowany, ale zdajemy sobie sprawę, że jeśli tych sesji byłoby, nie wiem, 5-6 na przykład jednego dnia, no to raczej się nie znajdzie tyle osób, żeby te wszystkie sesje obsadzić i żeby te sesje faktycznie się odbyły. Więc staramy się, żeby odbywały się jedna, dwie sesje przez cały tydzień, czyli sumarycznie kilkanaście sesji. I oczywiście dopuszczamy i nawet zachęcamy, żeby ktoś poprowadził dowolnego one page'a, ale jednocześnie będziemy się starali, żeby to były te sesje bezpośrednio autorów tych systemów, no bo też celem jakby całego eventu jest też promocja tych niezależnych twórców i samych jednostronicowych RPG.
Jak mniej więcej planujecie wydarzenia, które będą się odbywały na Błękitnym Kluczu? Raz na jakiś czas po prostu będziecie robili jakiś taki tydzień, czy w planach macie też jakieś mniejsze spotkanie? Wspomniałaś tutaj też o prelekcji SEI, jaka będzie miała miejsce. Czy jej prelekcji jeszcze coś towarzyszy, czy to po prostu będzie w formie takiego spotkania, zaprezentowania tamtej treści?
Na pewno eventy uważam za coś ważnego, coś co może budować społeczność, rozwijać społeczność. Z drugiej strony nie chcemy robić tego po łebkach, dlatego też sam event jednostronicowych RPG-ów też zaczęliśmy odpowiednio wcześniej, więc wydaje mi się, że nie będzie to na przykład co miesiąc, tu nie ma się tego spodziewać, ale z drugiej strony wydaje mi się, że kilka takich eventów rocznie będziemy chcieli organizować, czy one będą skupione na następnym razem również na one page'ach, może, nie wiem, na pewno chcemy eksplorować te tematy, które trochę nie są podejmowane w mainstreamie, czyli faktycznie systemy, które są troszeczkę mniej popularne, którymi warto zainteresować RPGowców, które moim zdaniem są warte poznania, które są naprawdę bardzo ciekawe, interesujące, rozwijające również. I no dzięki temu jakby mogąc troszeczkę poszerzyć swoje horyzonty RPG-owe.
Wydaje mi się, że jako społeczność RPG-owców to jesteśmy, wydaje mi się, dość starzy. Jakby, a czym też, żeby to źle nie zabrzmiało. Wydaje mi się, że główny trzon tutaj RPGowców stanowią właśnie te osoby bardziej po 30 niż przed 30. Myślisz, że takie wydarzenia i jednostronnicowe RPG byłyby w stanie przyciągnąć nieco młodszą widownię?
Wydaje mi się, że tak. Zwłaszcza, że część tych RPGów jednostronicowych no też eksperymentuje ze swoją formą i bardzo często zahaczają również o takie tematy bardziej przyjazne. Nawet pojawiają się takie systemy, które domyślnie na przykład nie zawierają w ogóle przemocy, czy konfrontacji, czy walki. Więc jakby sama tematyka wielu one-page'y, też oparta czasami o humor, czy jakąś rozrywkę, czy jakieś kompletnie inne motywy niż klasyczny awanturnik, czy poszukiwacz przygód, dają też tą przestrzeń, żeby zainteresować młodszą widownię i wydaje mi się, że jest to też na tyle korzystne, że dany gracz nie musi wertować całego podręcznika, bo tak naprawdę może przeczytać cały system 5 minut przed sesją, z racji tego, że zawiera, mieści się on na dwóch stronach, to też jest to mniejszy próg wejścia dzięki temu.
A co myślisz na przykład o stworzeniu jakichś systemów bardziej pod kątem magii i anime? Ponieważ, wyjaśnię skąd wzięła się ta myśl. Ponieważ jak jeżdżę na konwenty, te większe oczywiście, to wydaje mi się, że tak jak dawniej RPG wiodły swego rodzaju prym i może nie, że stanowiły sztywny kręgosłup konwentów, to zawsze były bardzo silnie obecne. O tyle aktualnie w tym roku, na konwentach przynajmniej, na których byłem, wydaje mi się, że manga i anime stanowi po prostu trzon konwentów, że momentami to już jest ponad te 70-80% nawet zawartości kontentu w obrębie konwentów.
Nie ukrywam, że to jest trudne pytanie, ponieważ ja mocno w środowisku manga i anime nie siedzę. Jakoś nigdy nie był to temat, który mnie szczególnie interesował. Więc z jednej strony chciałbym promować RPG w wszelaki sposób, ale z drugiej strony jest to troszeczkę poza obszarem moich zainteresowań. Z drugiej strony też się pojawiają się osoby u nas na serwerze jakby mocno zainteresowane tym tematem, które wydaje mi się, że są w stanie również coś ciekawego stworzyć w tym temacie, więc jeśli nie ja, to mam nadzieję, że ktoś inny podejmie tą rękawicę. A z drugiej strony wydaje mi się, że chociażby grupa Rzucenie Gadaj tutaj całkiem niezłe osiągnięcia ma pod tym kątem, ponieważ też parę systemów, czy to bezpośrednio nawiązujących do klimatów japońskich czy azjatyckich ogólnie pojętych ma, jak i chociażby scenariusze ostatnio przetłumaczone z Japonii, jeśli się nie mylę.
Znaczy no to jest głównie to, czym też zajmuje się Szczecin. Mhm. Prawda, jeżeli chodzi o Rzucenie Gadaj, bo oni tam są bardzo mocno związani, czy my, przepraszam, my tam, nie identyfikuję się jako Szczecin, jestem, drodzy Państwo, z Bydgoszczy, więc dlatego mówię oni, to jednak inne miasto całkowicie, tam intensywnie właśnie działają z stowarzyszeniami i grupami związanymi z mangą i anime szeroko pojętym oraz tymi azjatyckimi tematami.
Tak, więc reasumując, jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy, to i mi pomysł osobiście przypadnie do gustu, to chętnie pomogę, ale jakby, żeby zainicjować ten temat, to może niekoniecznie, ponieważ no, są tematy, które mnie bardziej interesują i klimaty, konwencje, które budzą moje większe zainteresowanie. Jeszcze bym wrócił, bo mówiłeś o eventach, zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, że oprócz eventów, trochę odrobinę wracając do poprzedniego tematu, no też tam event jest jakby takim dużym wydarzeniem, gdzie się dużo dzieje, ale oprócz tego też regularnie na serwerze będą się pojawiały inne prelekcje dotyczące nie tylko jakby tworzenia, ale również ogólnie pojętego rozwoju RPGowego, czy również jakichś dyskusji dotyczących różnych obszarów związanych z naszym hobby. Ostatnio mieliśmy warsztaty kreatywne odnośnie konwersji Lady Blackbird na mechanikę Archipelago 3, który jakby bardzo ciepło został przyjęty przez osoby, które brały w nim udział, więc oprócz takich rzeczywiście dużych wydarzeń, zakładam, że co miesiąc na samym serwerze wśród naszej społeczności będą się działy jakieś inne wydarzenia.
No tak, bo granie w RPG to nie tylko ta sfera związana z tworzeniem podręczników, broszur, siadaniem i graniem, ale również z promocją naszego hobby, między innymi tak, w obrębie social mediów i szeroko pojętego internetu, YouTube'a. Co ja jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, tak, bo przeskoczyliśmy ze tematu mangi i anime tutaj. Miałbym jeszcze jedno pytanie odnośnie oczywiście eventu. Poza one page'ami i poza panelem, który jest planowany, czy pojawi się coś jeszcze?
Tak, jak najbardziej. W ramach też promocji, jakby zachęcenia do większego zaangażowania się w tematykę systemów jednostronicowych, chcemy zorganizować konkurs. Konkurs, który będzie się opierał na mini recenzjach, czyli po to, żeby zachęcić osoby, które albo miały wcześniej styczność z tego typu systemami, albo które poznają na te systemy dopiero na evencie. Najzwyczajniej w świecie zachęcić je do feedbacku dla twórców, żeby dać im jakąś informację zwrotną, tworząc właśnie jakąś dosłownie kilkuzdaniową opinię o danym systemie, który mieli okazję poznać, co wydaje mi się zawsze miłe dla twórcy, kiedy ktoś zainteresuje się i włoży trochę swojego wysiłku, żeby jakoś system opisać, podsumować i podzielić się swoimi wrażeniami po grze w właśnie ten system. No i oczywiście będzie jakaś nagroda do wygrania w związku z osobami, które wezmą udział w tym konkursie właśnie pisania mini recenzji. Oprócz samego konkursu również planujemy zrobić game jam, gdzie w ciągu kilku godzin w jakiejś drużynie będziemy tworzyć własny system jednokartkowy, własnego one page'a. Po ostatnich warsztatach kreatywnych wydaje mi się, że część naszej społeczności jest w stanie zrobić taki system w kilka godzin. Zobaczymy, czy to jest realne. I oczywiście jesteśmy otwarci również na udział innych osób w tym wszystkim, więc jeśli ktoś będzie również chciał wziąć udział, to możemy zrobić kilka grup i zrobić sobie taki wspólny wieczór szybkiego pisania małych systemów.
W jaki sposób będzie wyglądało wybieranie tematyki? Bo jak rozumiem, jakaś tematyka być musi, nie, że ktoś sobie przygotuje projekt wcześniej, przyjdzie i będzie zgrywał, że coś zrobił.
To... Tak. Tak, tutaj jeszcze nie mamy twardych przemyśleń, bo organizacja tego trwa. Bardzo wstępnie myśleliśmy o tym, żeby tematy były sugerowane przez społeczność i za pośrednictwem naszej strony na Facebooku, naszego fanpage'a, jak i wewnętrznie na serwerze, żeby po prostu osoby, które chcą rzucić jakiś temat, mogły go napisać na czacie, napisać w komentarzu. I pośród tego albo będziemy losować, albo wybierzemy te, które zdobędą najwięcej polubień i ten temat będziemy po prostu brali na warsztat.
Czyli taka improwizacja to będzie. Bardzo fajnie. To jest bardzo, bardzo kreatywne. To nie będzie stała określona pula, tylko to będzie jakaś pula, którą wymyślicie, plus to, co dorzuci się z zewnątrz.
Tak. To bardziej stawiamy na to, żeby to ludzie wymyślali nam tematy do tworzenia tych one page'y, niż żebyśmy my faktycznie, tak jak powiedziałeś, przyszli się z jakimś gotowym pomysłem do głowy i po prostu go zrealizowali. Chodzi o to, żeby troszeczkę właśnie pobudzić swoją kreatywność, może zrobić coś, o czym byśmy my wcześniej nie pomyśleli, albo byśmy się nie podjęli, żeby też sobie zrobić takie wyzwanie.
Ja oczywiście... zachęcam wszystkich, którzy mają jakieś pomysły w obrębie mangi i anime, do tego, żeby zawitali na Błękitny Klucz, ponieważ niebywale jest to jakaś nisza, która wydaje mi się przez RPGowców jest spychana trochę na bok. Jakby mam wrażenie, że RPGowcy bardziej lubią te właśnie systemy nieco cięższe, steampunkowe i nie tylko, chociaż nie mówię, że manga i anime oczywiście jest lekkim systemem, tylko jakby chodzi mi o to, że na manga i anime patrzy się tak trochę z przymrużeniem oka, z takim uśmieszkiem, pobłażaniem trochę, a jest to naprawdę bardzo duża nisza i można trafić do bardzo wielu osób, tym bardziej, moi drodzy, że osoby, które zajmują się szeroko pojętym mangą i anime, bardzo często już grają w RPGi. My mówimy o tym pod kątem tego, że ktoś odbywa tak zwany roleplay. To jest gra w RPG-a, ale bez kości.
A stąd już krótka droga do zostania RPG-owcem w naszym potocznym rozumieniu. Tak,
tak i do stworzenia, prawda, swojego pierwszego one page'a.
Tak, jak najbardziej.
Proszę Państwa... Jest to najdziwniejsza rozmowa, jaką odbyłem, ponieważ wyglądało to w taki sposób, że posiedziałem sobie chwilę, poczekałem na Łukasza, który powiedział, że zaraz będzie. W momencie, kiedy wszedł, byłem sobie robić kawę, wróciłem, usiadłem, zaprosiłem Craiga i absolutnie bez żadnego przygotowania po prostu zaczęło się to tak, jak Państwo słyszeli około tamtych chyba 40 czy 50 minut temu, więc Łukaszu, dziękuję Ci bardzo uprzejmie za taką spontaniczną rozmowę, jaką odbyliśmy. Myślę,
ja też bardzo dziękuję.
Tak, będziesz mógł wspominać, że kiedyś dokonywali coś takiego, że przyszedł, zaprosił Craiga i stwierdził, okej, nagrywamy sobie odcinek podcastu.
I ja się nawet nie spodziewałem, pierwsze co usłyszałem to tak, że witam Państwa i się wtedy dopiero dowiedziałem, że jestem na wywiadzie, więc bardzo dziękuję za tą spontaniczną rozmowę.
Drodzy Państwo, oczywiście wszystkie informacje odnośnie Błękitnego Klucza również będą zawarte w naszym materiale. Serdecznie zachęcamy do tego, żeby brać udział w prelekcji, żeby odwiedzać tutaj Błękitny Klucz, dzielić się swoimi pomysłami, problemami przede wszystkim. Problemy są najgorszym, co może trafić osobę, która chciałaby cokolwiek zrobić. No i co? Zapraszamy, niech Państwo wchodzą, angażują się.
I mam nadzieję, że do zobaczenia.
Przynależenie do serwera nie oznacza, że trzeba coś robić.
Oczywiście. I zapraszamy też osoby, które nie chcą tworzyć, a chcą na przykład zagrać z nami sesję. Zawsze jesteśmy otwarci na nowe osoby. niezależnie od ich doświadczenia czy kompetencji w jakiejkolwiek dziedzinie.
Dziękuję Państwu uprzejmie. Moim gościem był Łukasz Lanłuk z kanału Błękitny Klucz i zapraszamy serdecznie do następnego materiału, który być może pojawi się niebawem.
Na razie, cześć.